Braće i sestre, Pan Bóg nie wybiera łatwych scenariuszy ani dla siebie, ani dla człowieka. Stworzył nas i to jest dla Niego problem, bo człowiek zgrzeszył i trzeba go zbawić. Nie wiem, czy myślałeś kiedykolwiek, że jesteś problemem Pana Boga, ale wszyscy jesteśmy. I nie wybiera łatwych scenariuszy ani dla Maryi, ani dla Józefa, ani dla swojego syna, ani dla nas. Muszę wyjaśnić kontekst tej Ewangelii, żeby ją dobrze zrozumieć. W Izraelu małżeństwo było zawierane w czasach biblijnych dwuetapowo. Najpierw była wstępna przysięga, rodzaj zaręczyn, która nic nie oznaczała, a jednocześnie wiązała tych dwoje ludzi przysięgą wstępną. Potem był rok życia w absolutnej czystości. Narzeczeni nie mogli się spotkać bez świadków. Dzisiaj jak młodzi to słyszą, to mówią, to jest niemożliwe. Możliwe. Cudzołóstwo było karane ukamienowaniem kobiety. Ciekawe, dlaczego nie mężczyzny. Jeśli któreś z nich złamało przysięgę, czyli okazało się niewiernym w czasie narzeczeństwa, umowa była zerwana. Po roku była właściwa ceremonia zaślubin i wtedy stawali się małżeństwem. Nabierali wszystkich praw i obowiązków małżeńskich. I Bóg sprawił, że zwiastowanie, które przeżyła Maryja dziewica, było między zaręczynami a właściwym ślubem. Po ludzku w najgorszym czasie. Nie myśl, że na Matkę Bożą patrzono w Nazarecie jak na niepokalanie poczętą, tak jak my patrzymy. Dla mieszkańców Nazaretu Maryja była panną z dzieckiem i mogła uchodzić za kobietę cudzołożną. Teraz pytanie do mężczyzn. Chodzisz z dziewczyną, masz narzeczoną, zachowałeś czystość, a ona nagle ci mówi, słuchaj Józef, jestem w ciąży. Zrobiłam test, powtórzyłam, no i jestem w ciąży. Trzy słowa mogą przyjść na myśl. Albo to był gwałt, albo to był grzech, albo to był cud. Co byś pomyślał? Że twoja narzeczona przeżyła cud. Tak byś pomyślał? I jak byś dalej reagował? Wiedząc, że twoja narzeczona jest brzemienna i nie jest to twoje dziecko. W tak trudnym położeniu znaleźli się obydwoje. Ewangelia mówi, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, prawym, prostolinijnym. Maryja nie dostarczyła mu powodów do podejrzeń. A jednocześnie fakt obiektywny jest taki, że Maryja jest brzemienna. Dlatego Józef musi przeżyć swoje zwiastowanie. Ja myślę, że dożyjemy takiego momentu. Będę teraz wieszczył. Że doczekamy takiego momentu, że w kalendarzu liturgicznym będziemy obchodzić drugie zwiastowanie. Bo obchodzimy Matki Bożej 25 marca. Ale ja myślę, że Kościół wprowadzi kiedyś zwiastowanie świętemu Józefowi, które jest nie mniej ważne Bo zobaczcie, że ten sam duch, ten sam anioł obwieszcza tę samą tajemnicę Józefowi, aby on nie oddalił Maryi. I bliżsi się spierają, co to znaczy, że zamierzał oddalić. Prawdopodobnie zamierzał ją wywieźć z Nazaretu, zupełnie miejsce, gdzie byliby inkognito. Choć plotki idą za człowiekiem, gdziekolwiek on pójdzie. No więc Bóg wybrał trudny scenariusz dla ich obojga. Próba. W Nazarecie jest Bazylika Zwiastowania w miejscu domu Maryi, a na przeciwległym wzgórzu jest mała kapliczka prawosławna i wedle tradycji Józef pobiegł na tą górę, wspiął się, rzucił się w trawę i krzyczał do Boga. Nie wiem, czy kiedykolwiek krzyczałeś do Boga. Ale on krzyczał, nie rozumiejąc tego, co Bóg robi. Bo nie rozumiał. Przerosło go to. Czy tylko jego? Ile rzeczy mnie przerosło? Ciebie. Ile rzeczy przerosło was jako małżonków, jako rodziców również. Tak trudny scenariusz Bóg wybrał dla tych dwojga. Mówię to w kontekście odejść wielu ludzi z Kościoła. Co robić, kiedy ludzie dokonują apostazji, na przykład dziecko, wnuk, chrześniak, czy ktokolwiek? Po pierwsze, trzeba słuchać. Żeby słuchać, trzeba mieć pokorę. Żeby mówić, trzeba mieć odwagę. Ale żeby słuchać, trzeba mieć pokorę. A to jest najtrudniejsza z cnót. To jest pierwsza cnota. Pokora. Jest matką innych cnót. I niestety nam wszystkim brakuje pokory, żeby wysłuchać ludzi, którzy mają swoje wątpliwości, zastrzeżenia, którzy wątpią, którzy odchodzą. Gdyby biskupi i gdyby księża i gdyby świeccy słuchali tego, co mają do powiedzenia o Kościele, niewierzący, wątpiący, poszukujący, ustrzegliby się wielu błędów. Ale pycha nie pozwala słuchać. To przekonanie, że ja mam rację, że ja lepiej wiem. Zapamiętaj sobie, ten, który mówi, że lepiej wie, wie gorzej. Pycha czyni głuchym. Pycha sprawia, że człowiek nie przyjmuje argumentów, racji, upomnień braterskich. Pycha sprawia, że człowiek nie czyta znaków, którymi Bóg do niego przemawia. Józef jest bardzo pokornym człowiekiem. Wydarzenia go jakby miażdżą. On jest cieślą, on jest człowiekiem rzemiosła. Jest człowiekiem konkretu. Jest bardzo prosty i prawy. Ale wydarzenia są trudne. Obiektywnie jest to trudne. Więc pierwsze, co trzeba robić wobec odejścia od wiary, to trzeba spróbować wysłuchać, co twoje dziecko ma do powiedzenia. Z pokorą wysłuchać. I nie mówić, że jest głupi. I nie mówić, że to jest żaden problem. Nie. Wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia człowiek, który zwątpił. Wysłuchaj. Być może nigdy nie słuchałeś swojego dziecka. Jak narastały w nim problemy, jak się to wszystko w nim nawarstwiało. Na przykład wielu młodych ludzi ma myśli samobójcze. Wielokrotnie powtarzające się myśli samobójcze. Nacina sobie sznyty i ukrywa to pod takimi różnymi wisiorkami, łańcuszkami, skórami. To są pewne znaki, które daje młody człowiek. Przestaje się spowiadać, przestaje się modlić, nie chce chodzić na katechezę, robi uniki, zaczyna się interesować satanizmem. Zostawia pewne ślady. I wam też to radzę, żebyście czytali mapę drogową młodych ludzi, czyli czytali znaki, którymi oni do was mówią. Trzeba słuchać. Wielu ludzi nie jest wysłuchanych. Bo rodzic jest zmęczony, bo nieobecny, bo pijany, bo pracocholik, bo wyjechał za granicę, bo się rozwiedli. I ci młodzi ludzie często nie mają komu opowiedzieć swoich historii, które są dramatyczne. Kiedyś na katechezie mówiliśmy coś o relacjach małżeńskich przy okazji sakramentu małżeństwa, no i mówię, no chyba widzieliście takie sceny czułości, że na przykład tato przytula mamę. I dziewczyna mi mówi, ja nigdy tego nie widziałam. Niemożliwe. Możliwe, bo moje dzieci są rozwiedzeni. Wprost mówi, nigdy nie widziałam czułości małżeńskiej. Wychowuje ją matka, i ona nie widzi, co to znaczy relacja mężczyzna-kobieta w małżeństwie. Nie ma szansy tego zobaczyć. I potem będzie jej bardzo trudno wejść w dojrzałą relację kobieta-mężczyzna, kiedy ona będzie wchodzić w małżeństwo, jeśli w ogóle wejdzie. Jeśli pokona swoje lęki. To pierwsze, co trzeba robić. Słuchać. Drugie. Uznaj, że w twoich grzechach i w twoich błędach tkwią korzenie błędów i grzechów twoich dzieci. Popełniłeś ileś błędów. Niemożliwe jest nie popełnić błędów. To niemożliwe. Wszyscy je popełniamy. W różny sposób. Znaczy, mamy dobre intencje, ale słabość nasza, ludzka, sprawia, że jednak popełniamy błędy. Zacytuję teraz Konfucjusza. Konfucjusz to był taki filozof chiński z przełomu V i VI wieku. I on powiedział takie trzy ważne rzeczy. Człowiek jest mądry między jednym a drugim głupstwem. Między jednym a drugim błędem jesteśmy mądrzy. Pytanie tylko, jak często popełniamy błędy? Myśl druga. Człowiek potyka się nie o szczyty gór, bo nie jest możliwe przewrócić się o górę, ale o kopce kreta. Małe rzeczy nas wytrącają z równowagi. I trzecia myśl, że jeśli nie możesz zdobyć szczytu, to naucz się żyć u podnóża góry. Czyli zaakceptuj niemożliwe. Są bardzo ciekawe myśli, chociaż one nie są wzięte z Ewangelii. Ale Duch Święty działa również poza Kościołem i daje też pewne natchnienia ludziom zupełnie innych religii, innych wyznań. Myślę, że to są rzeczy prawdziwe, co powiedział Konfucjusz. Jeśli nie możesz zdobyć szczytu, to naucz się żyć u podnóża góry. To wymaga pokory. Nie każdy może chodzić po górach. Może je podziwia, ale nie może zdobywać szczytów. No więc trzeba uznać tę część winy, która przypada na mnie. Ja jako katecheta, ksiądz, spowiednik, kaznodzieja muszę przyjąć część winy za to, że młodzi odchodzą z kościoła. I biskup ma przyjąć część winy, i wszyscy księża mają przyjąć część winy, i rodzice mają przyjąć część winy, choć nie wiem, o jaką część chodzi, ale część. To nie jest cała wina rodziców, bo to jest takie uproszczenie, kiedy ktoś mówi, bo go źle wychowali. Znam wiele rodzin, w których rodzice naprawdę dobrze wychowywali, a dziecko mimo to poszło na złą drogę. Jakby na przekór. Wzięło to wszystko w nawias, odstrzeliło i poszło w swoją stronę. I rodzice są bezradni. I wielu z was jest bezradnym. Nie poznaje cię dziecko. I faktycznie trudno je poznać. Tak bardzo się zmieniło. Wystarczy, że wyjechało za granicę. Wystarczy, że zaczęło się im spotykać. Wystarczy, że poszło na studia. Wystarczy, że znalazło się w dużym mieście. Wystarczy, że zaczęło dojrzewać. I ty go nie rozumiesz. Wystarczy, że zaczęło mieć kilkanaście lat. Był grzecznym chłopcem. Może nawet był ministrantem. Chodził w pierwszej piątki się spowiadać. Teraz spróbuj mi powiedzieć o spowiedzi. Może ja go nie poznaję. Tak. On dojrzewa. Przypomnij sobie, jak ty dojrzewałeś. Bardzo wam to polecam. Przypomnij sobie, jak dojrzewałeś. Jak miałeś kompleksy, jak byłeś zakochana nieszczęśliwie, jak chciałaś się wymykać z domu. Zawsze byłaś taka pobożna? Młodym staje niebo w płomieniach. No jeżeli młody chłopak przeczyta na przykład, że ksiądz molestował, albo że się upił, albo że spowodował wypadek, lub inne jeszcze rzeczy, no nie będę wymieniał wszystkich grzechów, to on zaczyna podejrzewać, że każdy ksiądz to robi. Nie ma dowodu, że nie robi, nie ma dowodu, że robi. Ale snuje domysły. To się nazywa projekcja. Że z tego jednego przypadku, z tego wyjątku, tworzy sobie regułę. Wszyscy są tacy sami. Jeśli jeden jest nudny i gada głupio, a przecież to się zdarza. Ja sam jestem bardzo krytyczny i wobec siebie, i wobec moich kolegów. Ja sam niektórych kazań nie mogę słuchać po prostu. Tego nie da się słuchać. To się nie broni. To wychodzi z tego pewien wniosek. Kościół nie ma nic do powiedzenia. Kiedy byłem młodym chłopakiem i stałem pod chórem, tak jak ci panowie, zastanawiałem się, co ma piernik do wiatraka, to znaczy, co ma wspólnego to, co mówi ten na ambonie, z moim życiem. Jeżeli był taki, który pokazał mi ten związek, to mogłem go słuchać nawet 2 godziny. Ale jeżeli zobaczyłem, że on kompletnie ma odlot, jak mówią młodzi, czyli to się nie trzyma mojego życia, to ja się momentalnie zamykałem. mógł sobie mówić, a ja liczyłem barany, albo patrzyłem na aniołów w kościele, albo odlatywałem myślą i byłem poza kościołem. Wiesz, tak to działa. To musi być tak powiedziane, żeby dotknęło do żywego. Żeby zabrało mi spokój. Żeby poruszyło moje myśli. Lub jest bez znaczenia. Dlaczego tych ludzi młodych nie chce chodzić na katechezę? Bo wieje nudą na katechezie. Bardzo często wieje nudą. Nie zawsze, ale często wieje nudą. Bo to trzeba się przygotować, to wymaga oczytania, to wymaga przemyślenia, przemodlenia. To jest kwestia języka, jakim mówimy. To jest kwestia komunikacji. Uczeni mówią, że człowiek tylko w 20% mówi słowami. 80% to jest mowa ciała. To jest spojrzenie. To jest gestykulacja. To są emocje. 80% mówię teraz poza słowami. Tylko 20% to są słowa. Musimy uznać część winy, która na nas przypada. Trzecia rzecz. Trzeba przyjąć wszystkie możliwe konsekwencje swoich błędów i grzechów. Na przykład, że będziemy się bać o tych młodych ludzi i boimy się, co się z nimi stanie. Ze strachem się ciężko żyje. Jak się boisz o kogoś, to się boisz, nie możesz spać, to się martwisz. Rodzą się pytania. Trzeba przyjąć wstyd, że dziecko robi coś takiego. Dałam taki przykład, który poznałem w sanatorium. Byłem kiedyś w sanatorium po operacji gardła. No i ja, jak jadę do sanatorium, to idę przez deptak w koloradce, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem księdzem. I wtedy mam spokój. Nie mam pokus wtedy, rozumiesz? Bo te podstarzałe kuracjuszki są niebezpieczne. Bo im coś się robi takiego, żeby zdobyć hopa niezależnie, kim on jest. No i przyszła kobieta i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz wyjaśni, bo ja tu czegoś nie rozumiem. A czego nie rozumiesz? Mam 5 dzieci. 3 synów zostało księżmi. Jedna została zakonnicą, a jedna poszła do Świadków Jehowy. Pytam ją. Czy byłaś dumna, że masz 3 księży? Bardzo! Słyszysz, jak ja to mówię? Bardzo! I że masz zakonnicę? No oczywiście! Mówię, właśnie dlatego ta jedna córka poszła do Świadków Jehowy. I ona cię przyprowadzi do Boga. Nie synowie księża, i nie córka zakonnica, bo ci synowie księża i ta córka zakonnica są powodem twojej pychy. Pychy. No, do szczęścia brakuje tej wisienki na torcie, że jeszcze by ta ostatnia córka poszła do zakonu i wtedy byłby komplet. Bingo. Ale ona poszła gdzie indziej. I ona cię upokarza. Rzuca cię na kolana. A ona mówi do mnie, Jakieś bzdury mi ksiądz opowiada. Mówię, być może bzdury. Wyszła, przerwała rozmowę. Okej. Po kilku dniach przyszła, poprosiła o drugą rozmowę. I mówi, jednak miał ksiądz rację. I zaczyna opowiadać historię. Ta córka, która jest u Świadków Jehowy, jest ostatnim dzieckiem. Ja ją poczęłam bardzo późno. Byłam już po 40. Jak się zorientowałam, że jestem w ciąży, okazało się, że żaden lekarz nie chce zrobić aborcji, bo dziecko było już za duże. Ja tej córki nigdy nie kochałam. Ja ją nienawidziłam. Ja ją w sercu zabiłam. I ona się czuje niekochana. Mówię, widzisz? Pan dał ci światło. Sanatorium miało sens. Nie te zabiegi, tylko że ty odkryłaś sens tego, co się dzieje w twoim życiu. To jest najważniejsze, z czym wyjedziesz z tego Iwonicza. Mówi, pierwsze, co masz zrobić, to przeprowadzić rozmowę z córką. Prosić ją o wybaczenie. I powiedzieć jej. Zrobiłam w sercu zamach. Chciałam cię zabić. I ty masz prawo się czuć niekochana przeze mnie. To mój grzech. Niszczy cię przez całe życie, dziecko. Proszę cię o wybaczenie. Nie wiem, czy to zrobiła, ale ona zobaczyła swój grzech i konsekwencje swojego grzechu. Niechciane dziecko odeszło z kościoła i poszło do Świadków Jehowy. Opowiadam ci to, bo być może ktoś z was nie kocha swojego dziecka. Z jakiegoś powodu. I to dziecko, czując intuicyjnie, podświadomie, albo świadomie, wyraża swój protest. W gruncie rzeczy wystawia ci rachunek za twój grzech. Być może i ty musisz poprowadzić taką rozmowę z którymś ze swoich dzieci. I powiedzieć, mój grzech cię zniszczył. Moje zaniedbania cię zniszczyły. Mój nałóg cię zniszczył. Rozwód nasz zniszczył. Jest taka książka, Niechciane dziedzictwo rozwodu. Napisała to amerykańska socjolog Judy Valentine, która przeprowadzała rozmowy z przedstawicielami middle class, takiej klasy średniej amerykańskiej, którzy jako dzieci przeżyli rozwód swoich rodziców. Po latach, 30 lat pisała tę książkę, prowadziła rozmowy i pytała, jakie miało to konsekwencje w życiu ich późniejszym. Tak powstała ta książka, Niechciane dziedzictwo rozwodu. Są bardzo poważne konsekwencje w życiu dzieci. Trzeba więc przyjąć też upokorzenie, możliwe choroby, nałogi dziecka. Jakiś twój syn miał kiedyś lat 19, miał lat 13, miał lat 8 i pewne wady powstawały w nim latami. Ale nie kontrolowałeś tych wad. Nie podcinałeś tych dzikich pędów. Byłeś spolegliwy i patrzyłeś przez palce. Teraz bardzo proszę zrobić takie ćwiczenie w ramach relaksu, bo mówię o trudnych rzeczach. Proszę spojrzeć na mnie przez palce. Ja spojrzę na was przez palce. Bardzo proszę. Dziękuję. I co widzisz? Zasadniczo widzisz swoje palce. Otóż na nikogo nie wolno patrzeć przez palce. Ani na księdza, ani na nauczyciela, ani na rodzica, ani na dziecko. Na nikogo nie wolno, ani na siebie nie wolno patrzeć przez palce. To jest zły obraz. I jeśli rodzic ma słabość do dziecka, jednego lub w ogóle do swoich dzieci, to ich nigdy nie wychowa. Ponieważ ta słabość, którą ma, czyni go ślepym, głuchym, bezkrytycznym. Konsekwencją są próby samobójcze, konflikty z prawem, czy nieumiejętność, niezdolność do odkrycia powołania życiowego, czy utrata poczucia wartości, utrata sensu życia. Konsekwencji może być bardzo dużo w życiu dziecka. Tak jak w życiu tej córki, tej kobiety z sanatorium, która poszła do Świadków Jehowy. Wyjście jest tam, gdzie było wejście. Tędy weszliście do świątyni i tędy będziecie wychodzić. I rozwiązanie problemu jest tam, gdzie on się zaczął. Trzeba wrócić do początku tego problemu. Kiedy ten problem się zaczął? I co sprawiło, że powstał problem? Trzeba wrócić do początku. Lub nie wracasz i nie rozumiesz, dlaczego to się dzieje. Czwarta rzecz, którą trzeba robić. To jest modlitwa i post. Są takie demony, mówi Jezus, które można wypędzić tylko modlitwą i postem. Sama modlitwa już nie wystarczy. Spojrzałem na intencje na ten tydzień. Są tylko dwie intencje, trzy, na dwadzieścia kilka, za żywy. Modlicie się za zmarłych. Bardzo dobra rzecz. Ale zacznijcie zamawiać mszę za żywy. Co z tego, że żona zamówi gregoriankę po śmierci męża alkoholika? Jakby zamówiła może 30 mszy o jego trzeźwość, to może by przestał pić. Ale jej to do głowy nie przyszło, żeby zamówić 30 mszy o trzeźwość męża. A potem będzie się modlić o jego zbawienie. Ale życie się już dokonało. Grzechy się już dokonały. Nałóg się dokonał. Być może nawet umarł w stanie grzechu. Kiedy byłem kapelanem szpitala i hospicjum, powiedziałem taki wątek właśnie i przyszła do mnie kobieta i mówi: ja mam takiego chrześniaka, ma na imię Czarek. Czy ksiądz odprawi 30 mszy o jego trzeźwość? Tak. I zamówiła 30 mszy. I ja odprawiłem te 30 mszy. I wiesz, że on się poszedł leczyć i do dzisiaj jest trzeźwym alkoholikiem. Od tego momentu minęło 9 lat. Zachęcam was, żebyście się modlili. W wielu domach nie ma wspólnej modlitwy. Młodzi ludzie nie widzą, że ojciec klęka do modlitwy. Ja pytałem swoich uczniów, kto z was widział modlącego się ojca? Pojedyncze osoby. A tak normalnie to nie widzą modlących się ojców. Matka jeszcze widzi. Ale jeżeli twój syn nie widzi, że ty, stary chłop, klękasz przed Bogiem i prosisz go, czując, że coś cię przerasta. Żydzi modlą się z takim nakryciem głowy, to się nazywa kipa. My mówimy jarmułka albo mycka, nie? Biskupi mają piuski. Wiesz, co znaczy to nakrycie głowy? Tu się kończysz. Wyżej jest Jahwe, a ty się tu kończysz. O, dotknij sobie teraz tutaj szczytu głowy i powiedz, o, tu się kończysz. Tu jest kres twoich możliwości. I każdy musi ten kres odkryć. Ja swój, a ty swój. Wyżej jest Bóg. I ostatnia rzecz, bo już trzeba kończyć. Przepraszam, że mówię długo, ale masz zachować nadzieję, że Bóg to dziecko odnajdzie. Kiedy święta Monika przychodziła do biskupa Ambrożego w Mediolanie, ze łzami w oczach, bo jej syn Augustyn prowadził niezwykle grzeszne życie. Kiedy wychodził z domu, to mówiła mu Monika, tylko za mężatki chociaż się nie wiesz. Więc sobie dopowiedz, jaki był Augustyn przed nawróceniem. Zresztą miał nieślubne dziecko też. Augustyn. No więc przychodziła ze łzami w oczach do Ambrożego, żeby się modlił. I Ambroży powiedział jej tak. Niemożliwe, żeby syn tylu łez zatracił. Ale ty ufaj. I ona ufała. Przez 34 lata modliła się o nawrócenie swojego syna. Wyobrażasz to sobie? 34 lata modlitw, codziennych modlitw o nawrócenie dziecka. Aż przyszedł moment, w którym Augustyn podjął decyzję, że wstąpi do katechumenatu, czyli szkoły wiary. Zacznie przygotowywać się do chrztu i się ochrzcił. A potem został biskupem, a potem został świętym Kościoła. I w swoich wyznaniach napisał: późno cię umiłowałem, miłości moja. Późno. No nie za późno, ale późno. 34 lata błądzi. Żeby znaleźć światło, żeby znaleźć drogę, żeby znaleźć sens życia, żeby znaleźć wiarę, na końcu, żeby znaleźć Boga prawdziwego. I ty musisz być pierwszym, który wierzy, że twoje dziecko wróci. Być może musi doświadczyć upadku, głodu, klęski, cierpienia i to go nawróci. Przypomnij sobie przypowieść o synu marnotrawnym. On wrócił. I ten głód był zbawienny, który poczuł. Może módl się o taki głód dla swojego dziecka. Ale ufaj. Miej nadzieję. I to nie jest coś takiego ulotnego. Nie. Mieć nadzieję to jest konkret. Panie Boże, Ty znasz moje dziecko. Ty wiesz, jak ono jest zagubione. Ty znasz jego serce. Ty wiesz, jakie ma problemy. Ty wiesz, co ono myśli. Ty wiesz, co ono czuje. Ty wiesz, jakich ludzi spotyka. Ty wiesz, co się wydarzyło z nim, w nim. Ty wiesz. Poprowadź go w taki sposób, jaki ty uznasz za najlepszy, a mnie daj męstwo, żebym to zniosła. Bo święta Rita modliła się, kiedy jej synowie chcieli dokonać zemsty rodowej, tak zwanej wendety, to modliła się w ten sposób. Panie, lepiej niech umrą, niż mieliby zabić człowieka. Wyobrażasz to sobie, że tak się może modlić serce matki? lepiej niech umrze, niż by miał zabić. Tak modliła się święta Rita. I wyprosiła łaskę swoim synom. Nie zabili. I ja wam życzę, kochani, żebyście wyprosili łaski swoim dzieciom. Ja wiem, że jest wam trudno i cierpicie, że te dzieci bywają niewdzięczne, trudne, ale to jest kość z kości i krew z krwi i ciało z ciała. I życzę wam nadziei, że niemożliwe, żeby twój syn, twoja córka, owoc tylu łez i modlitw się zatraci. Bóg znajdzie. Amen.